Gościem Poranka Wnet jest bardzo ważna osoba, pani redaktor Irena Lasota. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Bardzo ważna osoba, bo przyleciała pani do Polski na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego i będzie pani uczestniczyć w obchodach 50. rocznicy marca 68.
W niektórych obchodach, bo obchodów jest tyle, że nikt nie może we wszystkich uczestniczyć. Przypuszczam, że nawet pracując od rana do wieczora można zaliczyć może 20% wszystkich programów.
Jak to się dzieje we współczesnej Polsce? Będą dwa warianty obchodów i dwa rodzaje narracji w czasie tych obchodów. Jedna związana z grupą Adama Michnika i Gazety Wyborczej, to jest jeden typ narracji, a druga opowieść będzie trochę wspólna, trochę inna.
Tak, to znaczy te narracje w niektórych miejscach się spotykają, ważne są akcenty. Na pewno można rozdzielić na obchody organizowane przez Muzeum Żydów Polskich POLIN, przez Towarzystwo Społeczne Kulturalno-Żydowskie Polskie i poprzez różne organizacje kulturalne, które dostały budżety, a to z Ministerstwa Kultury, a to z Narodowego Centrum Kultury, żeby zrobić rocznicę ich pierwszy raz, moim zdaniem, w takich rozmiarach emigracji z Polski 12, 15, niektórzy mówią do 20 tysięcy ludzi w roku 68. I to jest w materiałach państwowych, materiałach to się nazywa stosunki polsko-żydowskie. Natomiast są też obchody marca, dla mnie najważniejsze też. To są obchody, które ja nazywam polsko-polskie i które dotyczą największego chyba i najbardziej zorganizowanego buntu studentów, a potem się okazało też uczniów i robotników w 68 roku. Jest to jeden z tych zrywów, tych miesięcy, które bardzo źle zostały opisane. Jest właściwie tylko jedna książka, taka monografia, w której można zawierzyć i w związku z tym nie ma jej w druku. To jest książka profesora Jerzego Eislera, Polski rok 1968, ale poza tym tego nie ma w druku. Natomiast dużo książek, które są częściowo prawdziwe, które dotyczą pewnych aspektów, natomiast nie dadzą człowiekowi pełnego zrozumienia tym, co się działo w marcu, czym był marzec i jakie były konsekwencje marca 68.
Taka próba zrozumienia mogła być dana studentom, gdyby doszło do pani debaty z Adamem Michnikiem i opowieści o tym, jak ten marzec 68 roku wyglądał.
Mi się wydaje, że częściowo tej debaty między Adamem Michnikiem i mną nie było. To była debata, którą chciała zrobić Solidarność Uniwersytecka, a potem też dołączyła się do Solidarności NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu. I co jest ciekawe, moim zdaniem nie różnilibyśmy się co do faktów tego, co się działo. Natomiast podejrzewam, że niechęć tego węższego środowiska skupionego wokół Adama Michnika, którego będziemy się starali jak najmniej wymieniać, bo to jest już męczące, ale polega na tym i moim zdaniem tutaj ja jestem groźna, nieprzyjemna nie z powodu siebie, tylko z powodu Jakuba Karpińskiego, który był moim mężem i który zanim był moim mężem napisał książeczkę pod tytułem Krótkie spięcie, które dotyczyło wydarzeń marcowych. Jakub był szczególną osobą, ponieważ on uczestniczył w naszych przygotowaniach do 8 marca, ale jednocześnie nie był aresztowany 8 marca, tak jak większa grupa komandosów i potem ku wielkiemu rozdrażnieniu różnych moich kolegów i koleżanek mówił, że 8 marca rozpoczął się naprawdę późnym wieczorem, kiedy wszystkich komandosów zamknięto i zaczął się spontaniczny ruch studencki we wszystkich uczelniach w Polsce. Jakub był wtedy asystentem na socjologii i tak jak z kilkoma innymi asystentami, też na innych wydziałach nawet profesorowie się przyłączali, przyłączył się do strajku który trwał na Uniwersytecie Warszawskim 2 tygodnie. I znowu takie dziwna historia, czyli dziwne opowieści historii są. Senat Uniwersytetu Warszawskiego dyskutował w tej chwili jakąś ustawę w związku z 8 marca i Solidarność Uniwersytecka zaproponowała najpierw opisanie, czym to było. To znaczy bardzo krótkie zdanie, że Uniwersytet Warszawski rozpoczął ogólnopolską akcję, w której aresztowano, zatrzymano, pobito, wyrzucono ze studiów, wcielono do wojska dziesiątki tysięcy studentów, zamknięto kilka wydziałów, po prostu je zamykano, że była to kampania antyliberalna, antyintelektualna, antysemicka i że w wyniku tego wyjechało z Polski około 20 tysięcy osób. I ja się boję, bo ja nie znam Polski. Ja mieszkam od pół wieku w Ameryce. Ale że pewne zdania, które sugerowała Solidarność, były nie do przyjęcia dla Senatu, bo na przykład Senat przeszedł jakoś tak z góry, nie chciał w ogóle, napisali, czy to była hańba, ten 68 rok, i już potem nie było o tym mowy. A NSZ Solidarność chciała napisać, zaproponowała do ustawy, że hańbą było zachowanie różnych władz uniwersyteckich, między innymi prorektora Zygmunta Rybickiego, i że czynny udział w rozwalaniu integralności uniwersytetu brali różni członkowie POP, PZPR, które dla ludzi, którzy nie wiedzą, to były podstawowe organizacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak również Młodzież Komunistyczna zrzeszona w organizacji Związek Młodzieży Socjalistycznej. O tym nie ma śladu w tych rezolucjach i nie tylko w tej. I w ogóle bardzo mało jest w tym, co teraz zaczynają być te obchody, prawdziwego kontekstu politycznego, czy głębszego kontekstu politycznego.
Czyli opowieści na temat Polski komunistycznej, na temat tego, kto kim był i w jakiej sprawie występował i w jaki sposób też cała ta sytuacja była zmanipulowana z zewnątrz, czyli reżyserowana z zewnątrz, z Kremla.
No, ale też można powiedzieć, że oczywiście ja bym spojrzała na to, jaka była rola Kremla, jaka była rola PZPR-u. Jest to jeden z nielicznych wypadków, gdzie różne trendy w PZPR-ze zwalczają się, ale również zabrakło moim zdaniem kontekstu, w jakim to się odbywało, czyli Polska lat gomułkowskich, Polska komunistyczna, może łagodniejsza niż gdzie indziej, więc na przykład ja teraz przyjechałam na krótko i ponieważ zaprosił mnie publicznie premier Mateusz Morawiecki, więc stałam się tak, jak zapowiadał, już nie pamiętam ktoś, mam swoje 15 minut sławy i daję wywiady. I przyszedł młody człowiek, bardzo miły, żeby zrobić ze mną wywiad i mówi, proszę pani, pierwsze pytanie, żeby się dobrze przygotował. Jak to się stało, że władza tak okropnie, tak silnie, tak okrutnie zareagowała na demonstrację studentów 8 marca. Więc ja mówię, wie pan, nikt nie zadał takiego pytania. Zawsze pytania były odwrotne. Jak to się stało, że władza dopuściła, że władza nie wyrzuciła wszystkich studentów przed demonstracją, dlaczego UB śledziło, ale nie, no właściwie mogło przeszkodzić tej demonstracji. I to są te może elementy prowokacji, a może też te elementy, że władza chciała, żeby jakaś taka para wyszła i nigdy nie spodziewała się, że będzie to ogólnopolski ogólny protest. Bo to też są takie charakterystyki władzy komunistycznej, że oni chcieli wszystko wiedzieć i nic nie wiedzieli. Wszyscy kłamali sobie nawzajem, no bo myślę, że doszłoby do pierwszego sekretarza PZPR, Władysława Gomułki, zwanego towarzyszem Wiesławem. Doszłaby na przykład wiadomość, że ludzie go nie lubią, że robotnicy rysują na ścianie jakieś nieprzyjemne słowa na jego temat. To oni się bali i w związku z tym to im wyżej się było w tej strukturze PZPR-u, tym bardziej ślepym się było.
Ale 50 lat później również trwa debata. Niektórzy bohaterowie, właściwie cały czas jest to środowisko marcowe, debatuje z POLIN, z tych obchodów, które nazwaliśmy obchody numer jeden, ma wyjść też taki sygnał dodatkowy, że oto w Polsce jest antysemityzm, oto w Polsce grupa, która jest kontynuacją tego, co robił Moczar w 1968 roku, objęła władzę. To się pojawiało w komentarzach Adama Michnika, przedtem profesor Friszke na ten temat mówił i chce się to wpisać w kontekst relacji polsko-żydowskich, gdzie jest czarny bohater Polska antysemicka i biedni Żydzi. No to taki ma być układ informacyjny.
Tak, to znaczy Polin rozpoczął całe obchody debatą, w której głównymi mówcami byli Adam Michnik, Jan Lityński, Piotr Osenka, to jest młodszego pokolenia historyk, który pisuje w Gazecie Wyborczej, ale kiedyś jego pierwsza książka wcale nie była zła. I to w ogóle polega na tym, gdzie człowiek ustawia akcenty, to jest jedno, a po drugie, co nazywamy ruchem marcowym i kogo, czym, za jaką winą, kogo, za co obalamy. No i oczywiście sprawa antysemityzmu, który był w 60. Znaczy, antysemityzm miewa różne fazy, różne twarze, wszystko można mieć. Ale w 68 roku, 19 marca, pierwszy sekretarz komunistycznej partii, czyli PZPR-u, Gomułka, wygłosił jedno z najdziwniejszych przemówień w historii polskiego ruchu komunistycznego, ponieważ było to przemówienie, co się nazywało przemówienie do aktywu partyjnego w Warszawie, ale potem się okazało, że aktyw został przywieziony również ze Śląska z towarzyszem Gierkiem, jak też aktyw został dobrany wśród pracowników MSW przez generała Moczara. I to było, są radiowe, są telewizyjne pokazy tego. Jest to sytuacja, w której pierwszy sekretarz nie panuje nad salą, ale do tego stopnia, że on się poci, krzyczy i na przykład on coś mówi, a sala, którą ktoś inny dyryguje, krzyczy śmielej, śmielej, a jak on już nie idzie śmielej, to krzyczy Gierek, 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 nikt nie krzyczy Mocza. I w tym przemówieniu, to jest bardzo gęste, trwało 2 godziny, jest moim zdaniem nakreślona wizja tego, jak partia komunistyczna chciałaby trzymać za mordę literatów, ponieważ literaci byli też strasznie dokuczali. I znowu to bardziej się nadaje dla Mrożka, ale Gomułka się w ogóle, znaczy Mrożek się Gomułką nie zajmował. Gomułka opisał dużo lepszy, znaczy wybitny polski satyryk, a jednocześnie socjolog Janusz Szpotański. I naprawdę teraz w ramach obchodów marcowych jest kilka tekstów Janusza Szpotańskiego. On siedział w więzieniu w czasie wydarzeń marcowych i napisał świetny opis, jak to wyglądało z punktu widzenia partii, propagandy i tak dalej. I o to chodzi. Gomułka nie jest specjalnie rozwiniętym umysłem, ale ma teorię. To się często zdarza. Takie, pamiętam takie rysunki w dzieciństwie, Bekasin, taka jakaś służąca, która zawsze wchodzi w francuskie rysunki i mówi, Bekasin a tu nidy. On ma pomysł. Więc on miał pomysł, że on tutaj wyjaśni stosunki polsko-żydowskie. Podzielił Żydów na 3 kategorie. Żydów, którzy są lojalni wobec Polski, ludzi, którzy są lojalni wobec Izraela i tych, którzy się nie mogą zdecydować. I że towarzysze, ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy wolą Izrael, mogą wyjechać. No i sala krzyczy jeszcze dziś, a on spokojnie, towarzysze. No i jakoś rozdzielił te 3 kategorie. I jakby następnego dnia, znaczy od 8 marca do 19 marca trwały wielkie rozprawy ze studentami w całej Polsce. Ponieważ ta władza nie wiedziała, co się będzie działo i w związku z tym, kiedy na uniwersytecie była demonstracja, o czym donosiło Radio Wolna Europa, bez którego wtedy trudno byłoby żyć, i oni sobie nie zdawali sprawy, władze, że to zrewolucjonizuje inne uczelnie, więc przyłączyła się Politechnika, przyłączyła się Kraków, Wrocław i po kilku dniach Życie Warszawy, czy któryś żołnierz wolności napisali, że właściwie wszyscy studenci są nieodpowiedzialni, z wyjątkiem, nie pamiętam, Olsztyna i Bydgoszczy. No to następnego dnia Olsztyn i Bydgoszcz też poszły na strajk i był okres, gdzie władza no, spanikowała, to znaczy bardzo bito, wyrzucano studentów w trybie zupełnie nielegalnym, natychmiastowym z uniwersytetów. Zatrzymywano, wcielano do armii. Na przykład były karne kompanie. No ale wiele lat później właśnie profesor Jerzy Eisler był w stanie udowodnić, że cała ta wizja spreparowana, oddana Andrzejowi Wajdzie, żeby zrobił te filmy, że najpierw byli studenci, robotnicy odwrócili się plecami i potem jak robotnicy poszli w 70 roku, to ci studenci się odwrócili i dopiero potem przyszedł sojusz.
Sierpień.
Tak, wcześniej, KOR i tak dalej. Akurat znamy paru robotników, między innymi Krzysztofa Wyszkowskiego, z którym wczoraj czy przedwczoraj byliśmy razem w telewizji. On był robotnikiem i on mówi, i z książek profesora Eislera wynika, że robotnicy byli dużo bardziej aktywni i rzucili olbrzymią ilość, już nie pamiętam, 15 ton śrub i kamieni w stronę przedstawicieli władzy, czyli ZOMO.
To jest tak, bo mówiliśmy o Polin i o historii, to jest jedna strona opowieści, ale jest druga strona opowieści, bo mówimy teraz o stosunkach polsko-żydowskich. W Porankach Wnet pojawia się pan Stanisław Michalkiewicz i pan Jerzy Robert Nowak, którzy reprezentują ten sposób myślenia, którzy mówią o silnie antypolskich ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w żydowskich ośrodkach, które właściwie chcą wykorzystać całą sytuację do tego, żeby wymusić na Polsce jakiś rodzaj reparacji za majątek tutaj przez Żydów pozostawionych.
I mam się do tego ustosunkować.
Tak.
Pana Jerzego Roberta Nowaka i pana Michalkiewicza słyszę już od bardzo dawna. Myślę, że już w 1989 roku pisali oni bardzo dużo na ten temat. I chyba powiem coś, co jest najgorszego dla ludzi, którzy uważają siebie za naukowców, że oni przerabiają ten sam materiał od kilkudziesięciu lat, że nie wnoszą nic nowego i że cofają się do debat, które już zostały dawno omówione. Znaczy rzeczywiście w stosunkach polsko-żydowskich bardzo małe rzeczy, które nie zostały poruszone, ale na przykład to, co się jakieś 2-3 tygodnie temu zauważyłam, że dyskusje, argumenty, ton dyskusji przypomina coś, no ja wtedy, to ja jako historyk to mówię, a nie jako uczestnik tych wydarzeń, w pierwszej połowie lat 60. Właściwie świat, w którym było, znaczy nowojorscy Żydzi i Izrael rozdzieliły się na dwa wrogie sobie obozy. Dotyczyło to książki Hanny Arendt pod tytułem Einstein w Jerozolimie.
Eichmann.
Dotyczyło to książki Eichmann w Jerozolimie, oczywiście, że Eichmann, i w której Hanna Arendt, prawda, filozofka, przyjaciółka Heideggera, kochanka już nie pamiętam kogo, pani z Nowego Jorku, pojechała na proces Eichmanna jako dziennikarka i właściwie wszystko zobaczyła. I zobaczyła, powiedziała, że to właściwie Żydzi też byli winni temu Holokaustowi, no bo Eichmann był po prostu wykonawcą, sam w życiu nie widział Żyda, może nawet lubił Żyda, ale że to jakoś to wszystko było zorganizowane w taki sposób, że jakby Żydzi w tym nie uczestniczyli, to by do Holokaustu nie doszło. I spór, pamiętajmy, że to było 65, to znaczy 50 lat temu, jeszcze w nim uczestniczyło bardzo dużo osób, które
pamiętają.
Ci, którzy mieli amerykańskich Żydów, bo to nie można powiedzieć, wszyscy amerykańscy Żydzi czuli się winni, bo nie pomogli. Żydzi amerykańscy byli rozdzieleni między tych, którzy bardzo chcieli pomóc i tym, którym nie dawano pomóc. I są teraz zresztą dotyczące w różnych dokumentach, które dotyczą Polaków pomagającym Żydom na szeroką skalę. Ja mam w tej chwili na myśli to, co o tym też troszkę wiedziałam, ale teraz się stało jasne. Polska służba dyplomatyczna kilku konsulów w Szwajcarii, którzy zajmowali się nie tylko przerzucaniem fałszywych paszportów do Polski dla Żydów, żeby wyjechali, ale robili to w porozumieniu z rządem w Londynie. I dopiero teraz, po tych wszystkich latach, zaczyna się sprawdzać, ile osób, kto wyjechał i tak dalej. Jest to o tyle właśnie takie, mnie to strasznie denerwuje, dlatego że w 80 roku, czy w 81 wyszła już książka, pierwsza, która się nazywała Terrible Secret, o straszny sekret Waltera Lackera, z którą się zresztą przyjaźnie, ma 96 lat, więc już za dużo się z niego nie wyciśnie, ale on ma kilku uczniów, który właśnie on opisywał. Ten terrible secret, straszny sekret, było właśnie to, że Stany Zjednoczone, Zachód wiedziały o zagładzie Żydów, wymienia Karskiego, wymienia Ładosza, Ładosia albo Ładosza ze Szwajcarii, który posyłał raporty, i nagle tutaj powstaje znowu ta sama dyskusja. No, to jest przerabiane było, natomiast to, co ja słyszałam w Radiu Wnet, gdzie mówił pan Michałkiewicz, pan Jerzy Robert Nowak, oni nie wnosili nic nowego poza jakimś takim własnym podniecaniem się, że jest jeszcze gorzej niż mówili wczoraj, a wczoraj było gorzej niż mówili przedwczoraj. I tworzy to wizję, którą ja akurat przyjechałam 10 dni temu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście w Stanach niektórzy ludzie interesują się tym, co się dzieje w Polsce, ale nie ma czegoś takiego, żeby wszystkie organizacje żydowskie, protożydowskie zajmowały się, czy nawet żeby ich głównym interesem było niszczenie Polski. I właśnie w takich komentarzach brakuje tego, że głosy są zróżnicowane, że różne ważniejsze, większe organizacje żydowskie w Ameryce od początku twierdzą, znaczy od początku tego skandalu, poprzednich też, że nie ma, że nie obwinia się Polska. Polska nie jest odpowiedzialna za Holokaust. Czymś innym jest dyskusja, czy można było więcej pomóc, czy można było mniej pomóc. To są te obliczenia, które ostatnio znowu, tak powiem, uciekły spoza naukowego rozważania, przeszły do publicystów, i ja podejrzewam, że w tej chwili jest jakiś taki mecz, kto do 8 marca wyciągnie większą ilość nieudowodnionych przestępstw Polski w stosunku do Żydów, czy coś takiego.
Ale ustawa, znamy jej numer, 447, przeszła przez Senat, wędruje do Kongresu, tam jest jeszcze jakiś jeden numer, ponad 1000 tej ustawy, wędruje do Kongresu, może trafić na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych, i zacytuję Stanisława Michalkiewicza, ta ustawa da rządowi USA potężną broń i jest to bardzo groźne dla Polski.
A dlaczego groźne dla Polski? Tam Polska jest tak samo wymieniana jak inne kraje, i proszę zwrócić uwagę, że mówi się o własności żydowskiej, Żydów, którzy zginęli w II wojnie światowej, między innymi polskich. I dotyczy to terenu Polski, które dzisiaj nie jest w granicach Polski. Dotyczy to, dobrze, Warszawa, Kraków, ale największe skupiska żydowskie były w tym, co dzisiaj jest Białorusią, Ukrainą i Litwą. I jeżeli Polska zacznie sama krzyczeć, że to my powinniśmy to oddać, od nas tego żądają, to jest absurd. Moim zdaniem ani Związek Radziecki, kiedy istniał, ani republiki, które z niego powstały, nigdy nie zajmowały się, nawet nie patrzały na reprywatyzację, oddanie majątku. Oczywiście w tych miejscach, gdzie nie było państwa polskiego, tylko mieszkali Żydzi już pod Związkiem Radzieckim, to oczywiście może bardzo trudno jest cokolwiek znaleźć w dokumentacji, ale nie ma powodu, że państwo polskie dzisiaj odpowiadało czy rekompensowało kogoś za co, co zostało wzięte przez władze sowieckie, na przykład we Lwowie, czy na przykład w Wilnie. To jest... Inna sprawa jest taka, że jak sprawy dziedziczenia odbywają się. To znaczy sprawy dziedziczenie jak dotąd nie mówię o dziedziczeniu, a nie zyskach wojennych, prawda? Zwykle odbywają się wedle, jak się mówi, prawił cywilizowanych krajów i rzeczywiście można podać do każdego sądu międzynarodowego, że nie ma czegoś takiego jak dziedziczenie poprzez rasę. Zwłaszcza, że w tej chwili rasa, pochodzenie, religia. Znaczy religia jest jeszcze można... Religia jest najłatwiejsza do udowodnienia. No bo albo człowiek przynależy do danej gminy, do danego kościoła. Ale rasa? Jaka rasa? To ja wiem, że pani senator czy poseł Krystyna Pawłowicz ma teorię na temat genów, ale jest to teoria bardzo w tej chwili już podważona. To znaczy geny... Można wyłonić geny, ale nie ma jak dotąd wyłonionych genów polskich. Są słowiańskie, są tam północno-słowiańskie, południowo-słowiańskie. Natomiast gdyby zacząć poważnie traktować to, co niektórzy ludzie mówią teraz, a inni powtarzają, to trzeba by do tego też wciągnąć biologów. Nie mówiąc o tym, że ja uważam, że ta cała sprawa została rozdęta z kilku powodów. Po pierwsze, mówimy subiektywnie, tak? Wydaje mi się, że kiedy premier Mateusz Morawiecki zastąpił panią premier Szydło, troszkę na niektórych ludzi, którzy nie lubią PiS-u, padł blady strach, że już mamy w tej chwili poważnego człowieka, który zajmował się polityką, rozumie, co to jest gospodarka i będzie się nią zajmował i jego pierwsze kroki, te 500 zł, które zostały, ja rozumiem, że one zostały obśmiane przez ludzi, którzy zarabiają 15 tysięcy i nie mogą dociągnąć do końca miesiąca. Ale ja z kolei bywam, niestety moja przyjaciółka umarła, ale bywałam pod Wieliczką, nie w samej nawet Wieliczce i widziałam, że 500 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. Więc idąc na to, po prostu premier Morawiecki okazał się być innym człowiekiem i inną dynamikę wprowadzał. I to moim zdaniem zaniepokoiło bardzo opozycję, jeśli ona istnieje. Nawet jeżeli ta opozycja nie jest cała, to ta opozycja ma jakieś wspólne cechy polegające na tym, że my tego nie chcemy. My nie chcemy PiS-u, my nie chcemy nikogo od PiS-u. I zaczęła się kampania na różne tory. Moim zdaniem ktoś zauważył, że będzie rocznica 68 roku. I że należy jak najbardziej wciągnąć tutaj w to przede wszystkim właśnie premiera, prezesa
i wątek PiS. I wątek antysemityzmu, który z kolei odbija się od razu szerokim echem na całym świecie, no bo i media, i głosy, i bym powiedział wychowanie do tego zmusza wszystkich polityków, żeby zareagować natychmiast.
Tak, ale wie pan, mi się wydaje, że od paru miesięcy Polska jest w stanie wielkiego wzburzenia psychicznego, że wszyscy są spięci, napięci i tak dalej, że obie strony starają się, jakby to pan wytłumaczyć, zanim zaczęłam między marcem 68 a skończeniem politologii ze specjalnością komunizm międzynarodowy, pracowałam przez wiele lat z dziećmi schizofrenicznymi. I to właśnie szliśmy na spacer, było słoneczko i dwójka dzieci mogła całą grupę rozwalić, bo jedna mówiła, och, Jelena, patrz, tu jest kubka. A drugi mówił, och, patrz, tu jest zdechły piesek. I cały spacer polegał na tym, że się szukało tylko zgniłego ptaszka, z myszy, czy czegoś. I wszystko było takie obrzydliwe. Inne dzieci przestawały dostrzegać, że ptaszki, że wiewiórki i tak dalej. To jest to samo. Na przykład jest zupełnie wstrząsający opis, artykuł pani, której nazwiska zapomniałam niestety, która była kiedyś ministrem edukacji Izraela i pisze ona o wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu. I pisze ona o tym, jak ono było przyjęte jako nie tylko takie szczere, ale otwarte i że nawet premier Shamir, który miał przygotowane mówienie, którym właśnie chciał walić w Polskę, odrzucił to. To jest pani, która powinna tutaj przyjechać. Ktoś powinien był ją zaprosić, z nią robić rozmowy, rozmawiać z nią o prezydencie Kaczyńskim, rozmawiać z nią o tym, Żaden naród w normalnym okresie nie jest w stanie wariactwa. Więc tak samo jak i w Polsce znajdujemy antysemitów i znajdujemy ludzi, którzy nie są antysemitami. W Izraelu są ludzie, którzy poszli demonstrować pod ambasadę polską za i przeciw. I ludzie się tak dziwią. O, starozakonnie poszli i bronią Polski. No, w jakimś sensie na pewno jest coś takiego, że ten antysemityzm nakłada się z różnych stron, a Izrael jest w tej chwili jednym z krajów, których lewica międzynarodowa nienawidzi. Jeżeli mamy jeszcze chwileczkę czasu, to chciałam zwrócić uwagę, że mówi się o różnych partnerach, którym zależy na tym, żeby Polska poszła w złym kierunku. I coraz mniej mówi się o Rosji. Mnie to po prostu przeraża, bo ja siedzę w Waszyngtonie, czytam codziennie, widzę, idę nawet na przesłuchania, wskazujące, jaką rolę Rosja odgrywa w wmieszywaniu się we wszystkich krajach, Stanach Zjednoczonych, Francja, Litwa, Estonia, Czechy. A co, a Polska to jesteśmy, co to, Ukraińcy z Niemcami nami rządzą? Co tu się dzieje? Dlaczego wszyscy przestali mówić o Rosji?
Antoni Macierewicz nie przestał.
Ale ja tego nie słyszałam, dlatego w przyszłym tygodniu będziemy razem dyskutować z panem Antoniem Macierewiczem. Będziemy chórem mówić coś.
To prawda. Patrzę na zegar. 8:58. Pani Irena Blasota jest w studiu. To jeszcze jedno pytanie. Czy w tej po nowelizacji ustawy o IPN-ie i po tym wszystkim, co się ukazało w prasie amerykańskiej czy w gazetach francuskich, w gazetach w Izraelu, mamy szansę wyjść na prostą, czyli debatę historyczną, przynajmniej te wątki polskie wprowadzić na tyle mocno, żeby ktoś popatrzył i powiedział, no rzeczywiście.
88 rok był co? 30 lat temu, tak?
Jak dobrze.
30, dobrze liczę. To była wtedy pierwsza debata polsko-żydowska, była chyba w Oksfordzie czy w Nowym Jorku. Wszyscy się strasznie bali. I moim zdaniem odbywały się potem przez co 2-3 lata, już przestałam potem uczestniczyć, bo to nie jest to rzeczywiście mój zawód. I za każdym razem gdzieś to szło w jakimś kierunku. Potem były jakieś burze. Potem te burze jakoś znikały, temat wracał, ale moim zdaniem historycy doskonale mogą ze sobą rozmawiać, a może publicyści powinni więcej czytać tego, co piszą publicyści, niż powtarzać jeden za drugim.
Tak co samo jak piszą historycy?
Proszę?
Czytać, co piszą historycy.
Tak, a moim zdaniem tacy zawodowi dziennikarze na ten temat powinien najpierw coś przeczytać, zastanowić się, a nie, chyba te audycje, które słyszałam w Radiu Wnet we wtorki, chyba to jest takie judzenie, to znaczy jakby taka trójka się podnieca, który więcej powie, jak strasznie są te antyżydowskie nastroje. No już panią Kurek doprowadza
antypolskie.
Się... Antypolskie. Doprowadza się panią Kurek prawie do jakichś takich spazmów, w których ona już mówi rzeczy, które potem ludzie łapią się za głowę, prawda, o tym... Jak ktoś właśnie ostatnio mówił, że pani Kurek jest, odrzuca Holokost, jest denier of the Holocaust. Nawet skąd, że ona po prostu twierdzi, że Holokost był, tylko że go sami Żydzi zbudowali, sami sobie to zrobili, no bo gdzieś trzeba się zatrzymać w tym obłędzie. Na przykład pan może czasami huknąć pięścią w stół i powiedzieć, dosyć zmieniamy temat, państwo przeczytają na jutro ten i ten artykuł i wtedy porozmawiamy.
Bardzo serdecznie dziękuję za instrukcję i rozmowę. Pani Irena Lasota, czyli bardzo ważny człowiek, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:00.